I przechodzimy do punktu pierwszego. Co mam czynić, abym był zbawiony? Mam nadzieję, że powód, dla którego tu jesteśmy, to no, interesuje nas odpowiedź na to pytanie. Tak? Co mam czynić, abym był zbawiony? Zbawienie jest czymś bardzo ważnym, jeżeli no, trzeba nawet powiedzieć, że najważniejszą rzeczą w życiu człowieka. I każdy powinien zadać sobie to pytanie, przynajmniej raz w życiu. Co mam uczynić, abym był zbawiony? Ale też mógł ktoś przyjść, po prostu będąc ciekawy, co ci baptyści mają do powiedzenia w tym temacie. To pytanie, które mamy w temacie tego wieczoru z Ewangelią, nie wzięło się znikąd. Jest to pytanie postawione przez pewnego człowieka, który żył w czasach apostolskich, czyli w czasach, które nastąpiły po śmierci Jezusa. I tak samo jak my dzisiaj, on wtedy już zadawał to pytanie. Co mam czynić, abym był zbawiony? Dlaczego stawia to pytanie? Przeżył trzęsienie w swoim życiu. Jego życie zostało potrząśnięte i doprowadziło go prawie do honorowego samobójstwa. Skończyło się prawie samobójstwem. I to spowodowało, że ten człowiek chciał poznać drogę zbawienia. I bez wątpienia jest wielu ludzi, którzy nam dzisiaj oferują odpowiedź na to pytanie. Jedni mówią, musisz być dobrym człowiekiem. Musisz być dobry dla innych. Inni jeszcze mówią, musisz spełniać przykazania, być moralnym człowiekiem, stosować się do dekalogu w swoim życiu. Jeszcze inni mówią, że trzeba wierzyć w Boga, w tego Boga judeochrześcijańskiego i spełniać Jego przykazania. Między innymi dekalog. Jeżeli to robimy, to będziemy zbawieni. Przynajmniej znaczy będziemy zbawieni, albo ewentualnie trafimy do czyśćca, a potem po jakimś czasie będziemy zbawieni. Więc kto ma rację? Która z tych odpowiedzi jest właściwa? I zanim odpowiemy sobie na to pytanie, chciałbym zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz, że dzisiaj patrzymy, czy chciałbym, abyśmy zobaczyli, popatrzyli inaczej. Dzisiaj nie szukamy potwierdzenia swoich własnych koncepcji, nie patrzymy na to, co jakiś kościół czy człowiek ma do powiedzenia, ale chciałbym, abyśmy zobaczyli, co Bóg mówi, czy odpowiada na to pytanie. Dzisiaj patrzymy na Boga, ponieważ Bóg ustami apostołów odpowiedział na to ważne pytanie. Więc zanim przejdziemy do odpowiedzi, to przeczytajmy, może przeczytam fragment z Księgi Dziejów Apostolskich. Dobrze widać? Widać dobrze. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników. I stawiwszy ich przed pretorów, rzekli, ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam, jako Rzymianom, przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarwszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc, nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Kto ma rację? Czy ci, którzy mówią, że trzeba być dobrym człowiekiem, żeby być zbawionym? Czy ci, którzy mówią, że trzeba być moralnym człowiekiem, trzeba postępować według jakiegoś prawa, kanonu moralnego, według dekalogu na przykład? Czy może ci, którzy mówią, że trzeba wierzyć w Boga i spełniać Jego przykazania? Kto ma rację? Czyja odpowiedź jest słuszna? I patrząc na odpowiedź, jakiej udzielił apostoł Paweł temu człowiekowi, widzimy, że żadna z tych odpowiedzi nie jest właściwa. Te wszystkie odpowiedzi są złe. Tylko i wyłącznie osobista wiara w Pana Jezusa daje człowiekowi zbawienie. I to nie jest twierdzenie tylko i wyłącznie apostoła Pawła, jest to twierdzenie także wszystkich apostołów, jest to twierdzenie całego Nowego Testamentu. Żeby lepiej zrozumieć, co Paweł ma na myśli, kiedy mówi, że człowiek potrzebuje uwierzyć w Chrystusa, aby być zbawionym, to musimy zadać kilka pytań. Po pierwsze, w co takiego odnośnie Jezusa człowiek musi uwierzyć? W co takiego odnośnie Jezusa człowiek musi uwierzyć? Po drugie, dlaczego musi uwierzyć w Jezusa Chrystusa? I po trzecie, co to znaczy wierzyć w Pana Jezusa? Gdyby zapytać więc pierwsze pytanie, w co takiego odnośnie Jezusa człowiek musi uwierzyć? Gdyby zapytać ludzi na ulicy, gdyby zapytać was pewnie, to czy wierzycie w Jezusa? Czy ludzie wierzą w Jezusa? To zdecydowana większość odpowiedziałaby pozytywnie. Tak, wierzą. Niektórzy wierzą, że Pan Jezus, Kubuś Puchatek, Święty Mikołaj to takie same osoby. Mito z mitologii. Niektórzy wierzą, że Pan Jezus oczywiście był postacią historyczną, ale tylko historyczną. To znaczy, że żył kiedyś tam w Izraelu, chodził, potem umarł i to i tak się skończyło, jego życie. Inni z kolei wierzą, że Pan Jezus był wspaniałym nauczycielem, cudotwórcą, uzdrowicielem, prorokiem, rewolucjonistą w pewnym sensie. Ale pytanie brzmi, za kogo powinniśmy uważać Jezusa? Albo w co takiego odnośnie Jezusa człowiek musi wierzyć, aby być zbawionym? Apostoł Paweł mówi, że Jezus jest kimś więcej niż tylko nauczycielem, uzdrowicielem, prorokiem czy postacią historyczną. Paweł mówi do tego strażnika, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Kiedy Paweł mówi o Panu Jezusie, to nie ma na myśli mężczyzny o imieniu Jezus, tylko i wyłącznie. To jak my mamy na myśli, kiedy na przykład mówimy Pan Paprocki, Pan Osieczko, prawda? Czy Pan Kępczyński. Paweł nie ma tego na myśli. Kiedy Paweł mówi o Jezusie, że Jezus jest Panem, to ma na myśli Pan przez duże P. Co to oznacza? W Starym Testamencie jest mowa o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jest to Bóg Izraela. Ten Bóg jest jedynym, prawdziwym i żywym Bogiem. A jakie jest Jego imię? Pan. Kiedyś na religii każdy z nas prawdopodobnie uczył się dekalogu. Ale zanim jest pierwsze przykazanie, jest wstęp do tego dekalogu, który mówi, Jam jest Pan. Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz wtedy miał innych bogów obok mnie, tak? Jam jest Pan. Skoro Paweł, który jest Żydem i który, można powiedzieć, w kodzie DNA już ma zapisany dekalog i to, że jest jeden Bóg, Pan, mówi o Jezusie, że On jest Panem, to co Paweł ma na myśli? Nic innego jak to, że Jezus jest Panem. Jezus jest równy Bogu. Jezus jest Bogiem. Apostoł Piotr mówi, że Jezus jest Panem wszystkich. W Starym Testamencie, zanim Jezus przyszedł, Pan był Bogiem tylko Izraela. Był Bogiem tylko Żydów. Ale przyjście Jezusa zmienia ten stan rzeczy. Jezus staje się Panem wszystkich. Jest Panem wszystkich, bez różnicy, czy ktoś jest Żydem, czy poganinem. A to oznacza coś jeszcze. Pan był Bogiem Izraela i oczekiwał, że Izrael będzie go miłował z całego serca. Że Izrael będzie okazywać mu lojalność. Że Izrael będzie posłuszny tylko i wyłącznie Panu, swojemu Bogu. A skoro Jezus jest Panem wszystkich, to dzisiaj to samo należy się Jezusowi. Ponieważ Jezus jest Panem wszystkich, więc wszyscy ludzie powinni Go miłować z całego serca, czcić Go, być lojalnymi względem Niego oraz powinni być Mu posłuszni. To, że Jezus jest Panem, oznacza jeszcze jedną ważną rzecz. Jezus będzie sądził każdego człowieka, będzie sądził żywych i umarłych, ponieważ Ojciec wszelki sąd przekazał Synowi. Jezus jako Pan będzie sądził Ciebie i mnie. Każdy z nas stanie przed Nim, by zdać sprawę za swoje własne postępowanie, za swoje życie. Jezus będzie sądził, ponieważ jest Panem. Ale możesz zapytać się, a skąd wiemy, że Jezus jest Panem? Każdy może ogłosić się Panem. Mówienie nic nie kosztuje. Powiedzenie czy nazwanie się Panem, Chrystusem, cesarzem, faraonem nic nie kosztuje. Każdy to może w każdej chwili zrobić. I pozwól, że to zilustruję pewną historią, która się wydarzyła prawdopodobnie w latach 70. w okolicach Białegostoku. Pewien człowiek zaczął mówić innym, na wsi to się działo, więc pewien człowiek zaczął mówić innym dookoła, że jest Chrystusem. I tak się pojawiał w różnych wioskach i mówił o sobie, że on jest Mesjaszem, że on jest Chrystusem, że ludzie powinni mu cześć oddawać. W końcu chłopi mieli dosyć i postanowili go uleczyć z bycia Mesjaszem. Więc go złapali, zrobili krzyż i powiedzieli, że jeżeli jest Chrystusem, to oni go ukrzyżują, ponieważ potrzebują mieć pewność, że on faktycznie jest Chrystusem. Ponieważ jeżeli jest Chrystusem, to nawet jeżeli umrze na krzyżu, to zmartwychwstanie. Co zrobił ten człowiek? Zerwał się, uciekł i więcej się tam nie pojawił. Wiedzieli, że ten człowiek Chrystusem nie jest. Jezus wielokrotnie, czy kilkukrotnie zapowiadał swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Wiemy, że Jezus został ukrzyżowany, że umarł i został złożony do grobu. Ale w tym miejscu Jego historia się nie kończy. Czytamy o tym, że trzeciego dnia w niedzielę rano Jezus Chrystus zmartwychwstał. Są na to świadkowie. W jednym miejscu apostoł Paweł mówi, że ponad 500 osób naraz widziało zmartwychwstałego Chrystusa. Apostołowie byli świadkami powstania zmartwych Chrystusa. Wielu z nich oddało swoje życie właśnie za świadectwo o zmartwychwstaniu. Gdyby Chrystus nie powstał, to wszystko, co On powiedział, to wszystko, co nauczał, moglibyśmy zignorować. Moglibyśmy przejść obok, ponieważ to, co Chrystus mówił, gdyby nie wstał z martwych, gdyby nie powstał z martwych, to wszystko to, co mówił, powiedzieliśmy, to jest kłamstwo. Ale ponieważ Chrystus zmartwychwstał, to jest to, można powiedzieć, Boża pieczęć nad tym wszystkim, co Jezus powiedział. Jest to Boża pieczęć nad tym, kim Jezus jest. Powstając z martwych, Jezus pokazał, że jest Panem. Życie i śmierć jest w ręku Boga. A jeśli Jezus powstał z martwych, to znaczy, że panuje nad życiem i śmiercią. Życie i śmierć jest w Jego ręku. Dlatego musimy powiedzieć, że Jezus jest Panem. Dlaczego ten Rzymianin powinien uwierzyć w Pana Jezusa? Śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie nie było tylko po to, abyśmy mogli mieć pewność, że Jezus jest Panem. Byłoby to istnym okrucieństwem wydawać człowieka na śmierć tylko po to, żeby pokazać, że tak faktycznie jest, żeby coś udowodnić. Śmierć Jezusa ma dużo głębszy sens. Jego śmierć i zmartwychwstanie były kluczowymi elementami planu, Bożego planu odkupienia człowieka. Jezus nie znalazł się na krzyżu przez przypadek. O, tak wyszło, prawda? Zbieg okoliczności. Nie, to było już wcześniej zaplanowane. Jezus znalazł się na krzyżu nie z powodu swojego przestępstwa, ponieważ krzyż był zarezerwowany tylko dla najgorszych przestępców. Jezus nie znalazł się tam z powodu swojego przestępstwa, ponieważ żadnego nie popełnił. Nie znaleziono fałszu na Jego ustach. On był bezgrzeszny, bez winy. Jezus znalazł się na krzyżu z powodu naszych win, z powodu naszych przestępstw, naszych grzechów. Prorok Izajasz na 700 lat przed przyjściem Chrystusa mówi tak: lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Jezus cierpiał na krzyżu w nasze miejsce. On zastąpił nas. Wziął na siebie karę, jaka nam się należała za nasz grzech. I w ten sposób Jezus dokonał przebłagania Boga za nasz grzech. Swoją śmiercią Jezus zaspokoił wymóg sprawiedliwości, która domagała się śmierci grzesznika jako kary za grzech. Swoją śmiercią Jezus uspokoił Boży gniew, który zwracał się przeciwko nam. W liście do Rzymian Paweł mówi tak, którego o Jezusie, że Bóg ustanowił Jezusa jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Krzyż Chrystusa był potrzebny, wręcz konieczny do przebłagania Boga za nasz grzech. I to przebłaganie zostało dokonane krwią Chrystusa. Odbyło się to na wzór ofiar starotestamentowych, gdzie przebłagania Boga za grzech człowieka dokonywano krwią zwierząt. Ofiara Jezusa jest skuteczna przez wiarę, działa przez wiarę. Każdy, kto w Niego wierzy, otrzymuje odpuszczenie grzechów. A jeżeli nasze grzechy są odpuszczone, to już Bóg dłużej nie jest przeciwko nam. Nie gniewa się na nas. Mamy właściwą relację z Bogiem, ponieważ nasze grzechy są odpuszczone. I nie musimy się obawiać dnia sądu ostatecznego, ponieważ Chrystus spłaci już nasz dług. I kiedy wierzymy w Jezusa, kiedy podążamy za Nim, podobamy się Bogu. Dlatego Paweł mówi strażnikowi, aby uwierzył w Pana Jezusa, a będzie zbawiony. Ale co to znaczy wierzyć w Pana Jezusa? Dzisiaj każdy ma swoją koncepcję. Wierzący, praktykujący, wierzący, niepraktykujący, każdy wierzy. Tak? Każdy wierzy w Boga. Każdy ma swoją koncepcję. Ale popatrzmy na tego człowieka, na tego strażnika więziennego, na to, co mówi Boże Słowo. I zobaczmy opis jego nawrócenia, jego wiary w Boga. I skonfrontujmy to z naszym poglądem, na to, jak my postrzegamy te rzeczy. Historia ta mówi nam kilka rzeczy odnośnie tego człowieka. Po tym, jak Paweł udzielił tej odpowiedzi temu człowiekowi, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, wydarzyło się kilka rzeczy. Po pierwsze, Paweł i Sylas zgłosili temu człowiekowi i całemu jego domowi słowo Pańskie, naukę Chrystusa. Następnie ten człowiek został ochrzczony i w końcu widzimy, jak ten człowiek wydaje ucztę jako wyraz radości z tego, że uwierzył w Boga. Czyli to, co się dokonało w życiu tego człowieka, było nawróceniem, można powiedzieć. Ten człowiek przeżył osobiste nawrócenie do Boga. Wcześniej był poganinem, wcześniej wierzył w jakieś bóstwa grecko-rzymskie. Kłaniał się w jakiejś tam, być może, świątyni rzymskiej. Spalał kadzidła, czy jakieś robił różne ofiary. Doświadczył nawrócenia, uwierzył w Boga. I to, co się dokonało w życiu tego człowieka, wpisuje się w to, co Pan Jezus nakazał swoim uczniom, zanim wstąpił do nieba. I powiedział, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Więc widzimy, że Paweł i Sylas uczą tego człowieka, przekazują mu słowo pańskie, naukę pańską. Ten człowiek przyjmuje tą naukę, jest chrzest. Oczywiście to jest chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chrzest wiary w Pana Jezusa. Więc skoro ten Rzymianin został ochrzczony, oznacza to kilka rzeczy, które nastąpiły w jego życiu pomiędzy tym pytaniem a chrztem. Po pierwsze, to są trzy rzeczy. Po pierwsze, ten człowiek, ten Rzymianin odrzucił swoje wierzenia. Odrzucił swoje własne poglądy na życie i koncepcje na temat życia. Odrzucił swoją własną religię, w której wyrósł, którą do tej pory praktykował. Chrzcząc się w imię Jezusa Chrystusa, zadeklarował, że od tej pory Jezus jest jego Panem. Że od tej pory on jest osobą wierzącą w Pana Jezusa. Tym samym powiedział, że od tej pory miłuje Jezusa całym swoim sercem, całą swoją siłą. Będzie go czcił. Będzie lojalny względem Niego i będzie Mu posłuszny. Już dłużej nie będzie wierzył, ani służył innym Bogom. Będzie służył tylko i wyłącznie Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jedynemu i prawdziwemu Bogu. Po drugie, ten człowiek odrzucił sposób życia, który się sprzeciwiał Bogu. Odrzucił sposób życia, w jaki do tej pory żył. Przez chrzest przyznał się, że to życie, mu się taki sposób życia nie podoba się Bogu. Przyznał się do grzechu i zarazem zadeklarował, że przez chrzest potrzebuje przebaczenia win oraz prowadzenia Chrystusa w swoim życiu, by żyć właściwie, by żyć tak, żeby się podobać Bogu. Przez ten chrzest ten człowiek rozpoczął nowe życie w posłuszeństwie Bogu, w wierze w Pana Jezusa, w mocy Ducha Świętego. Można być razowo umarł i powstał do nowego życia w wierze w Pana Jezusa. I po trzecie, ten człowiek stał się uczniem Chrystusa. Przez chrzest zadeklarował przyjęcie słowa pańskiego, nauki pańskiej i trwanie w niej przez całe swoje życie. Postanowił, że będzie naśladował Jezusa. Ten człowiek stał się uczniem Chrystusa. Zaraz potem powstał w Filipi Kościół. I ten człowiek stał się częścią tego Kościoła. I tam rozwija się w wierze w Pana Jezusa Chrystusa. Tam wzrastał w poznaniu. Tam wzrastał w nauce pańskiej. Te trzy rzeczy. Odrzucenie swojej dotychczasowej religii. Przyjęcie Pana Jezusa jako swojego Pana. Po drugie, odrzucenie stylu życia, który prowadził do tej pory. I przyjęcie nowego, takiego, który Chrystus wyznacza. I po trzecie, stał się uczniem Jezusa Chrystusa. To są trzy rzeczy, które wiara w Pana Jezusa oznacza. Jaka jest Twoja koncepcja? Czy jest zgodna z tym przykładem? Widzieliśmy, jak strażnik więzienny nawrócił się do Boga przez wiarę w Pana Jezusa i w ten sposób zbawienie stało się jego udziałem. A co z Tobą? Czy zbawienie jest Twoim udziałem? Czy wierzysz w Pana Jezusa tak, jak ten strażnik więzienny uwierzył? Może myślisz, sama zapracuję na zbawienie. Pamiętaj, tak długo jak polegasz na sobie, na tym, co sama możesz zrobić, tak długo przeciwstawiasz się Bogu. Bóg nie wzywa wszystkich ludzi do spełniania przykazań, do życia moralnie, do życia czy postępowania dobrze względem innych ludzi. Oczywiście pośrednio tak wzywa, ale to nie jest jego najważniejsze wezwanie. Wezwanie jest pierwsze dla każdego człowieka jest, aby uwierzył w Pana Jezusa. Dlaczego? Ponieważ człowiek nie jest w stanie spełnić ani jednego Bożego przykazania. Jeśli przyjrzysz się w lustrze dekalogu, jeśli przyjrzysz się dokładnie, to lustro, to dekalog, 10 przykazań, ono tylko pokaże Twoje niedoskonałości. Nic się nie ukryje. To lustro tylko obnaży Twoją słabość do tego, że nie możesz spełnić Bożego standardu. To lustro obnaży Twoje wszystkie grzeszne myśli, pragnienia, dążenia, wszystkie grzeszne Twoje uczynki. Jeżeli uczciwie przyjrzysz się dekalogowi, to ten dekalog tylko Cię potępi. Ale gdyby to było mało, to spójrz na krzyż Chrystusa. Gdyby można było być zbawionym przez uczynki, to czy byłaby konieczność, aby Chrystus przychodził na świat i poszedł na krzyż? Krzyż Chrystusa wyklucza jakąkolwiek możliwość zbawienia, jak tylko przez wiarę w Niego. Może myślisz sobie, ja wierzę w Boga, chodzę do kościoła, bardziej lub mniej praktykuję. Ale dopóki Jezus nie jest Twoim Panem, którego miłujesz, całym sercem, którego czcisz, względem którego jesteś lojalny i któremu jesteś posłuszny, dopóty w Boga nie wierzysz. Nie można mówić, że się w Boga wierzy i w tym samym czasie odrzucać Pana Jezusa, który jest Bogiem. Wiara w Boga manifestuje się w posłuszeństwie Bogu, a Bóg ponad wszystko wzywa każdego człowieka do wiary w Pana Jezusa. Więc jeżeli nie wierzysz w Pana Jezusa, to nie wierzysz w Boga, ponieważ nie jesteś Mu posłuszny. Oszukujesz siebie i innych. Ta wiara, którą mówisz, że masz, jest martwą wiarą. Taka wiara nie zbawia. Taka wiara nic nie daje. Jeżeli chcesz być zbawiony, to jest tylko jedna droga zbawienia. Musisz uwierzyć w Pana Jezusa. Znowu apostoł Paweł mówi takie słowa. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. To znaczy, że jeżeli wierzysz, że Jezus był tylko nauczycielem, prorokiem, uzdrowicielem, rewolucjonistą, osobą taką jak Napoleon czy Henryk Sienkiewicz, to jest to za mało, by być zbawionym. Jezus jest Panem. I dopóki nie będzie Panem w Twoim życiu, to dopóty nie będziesz zbawiony. Jezus jest Panem, w związku z tym musimy przyjść do Niego jako do Pana. Chcesz być zbawiony, ale masz problem, ponieważ nie wierzysz, że Jezus jest Panem. Chcesz uwierzyć, ale nie możesz. Nie znajdujesz w sobie takiej siły, czy takiego, nie jesteś za bardzo przekonany, ale chcesz być zbawiony, szukasz. Co masz czynić? Co masz robić? Jest tylko jedno rozwiązanie. Proś Boga, aby objawił Ci, kim jest Jezus. Patrz, co mówi Boże Słowo odnośnie Jezusa i módl się do Boga, aby to Bóg pokazał Ci, kim Jezus jest. Jezus, kiedy chodził po ziemi, pewnego razu zapytał swoich uczniów, a za kogo Wy mnie uważacie? I apostoł Piotr powiedział, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Na co Jezus powiedział, błogosławiony jesteś, Szymonie, ponieważ nie ciało i krew Ci to objawiły, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Więc proś Ojca, który jest w niebie, aby objawił Ci, kim jest Jezus. Abyś to wiedział nie od jakiegoś człowieka, nie od jakiegoś baptysty, nie od jakiegoś człowieka, który ma siłę przekonywania, czy mówi wspaniałe słowa. Nie, ale żebyś wiedział, że Jezus jest Panem od samego Boga. Żeby objawienie to przyszło z góry, od Boga Ojca. Aby Twoja wiara była zbudowana nie na ludzkiej mądrości, nie na sile przekonywania, nie na jakimś człowieku, ale żeby opierała się na mocy Bożej. Może jesteś tu na tym miejscu i już nie interesuje mnie to. Mam to gdzieś. Pamiętaj, że przychodzą różne trzęsienia. Ten człowiek doświadczył trzęsienia ziemi, ale to trzęsienie ziemi potrząsło też nim. Chciał dokonać zaraz potem honorowego samobójstwa. Pomyślał, że więźniowie uciekli, ale słowa Pawła powstrzymały go. Więc jeżeli to Cię nie interesuje, fajnie, Znaczy fajnie, no szkoda, tak, ale pamiętaj, że przychodzą różne trzęsienia ziemi, które potrząsają życiem i dzisiaj jesteś, jutro może cię nie być. A to jest pytanie, które jest pytaniem najważniejszym, ponieważ nasze życie trwa tylko chwilę, a potem jest tylko cała wieczność, albo aż cała wieczność. Każdy z nas stanie przed Synem, przed Jezusem i zda sprawę za samego siebie. Nasza wieczność decyduje się tutaj, kiedy żyjemy. Więc nie czekaj, aż przyjdzie jakieś trzęsienie ziemi w twoim życiu. Nie czekaj na jakieś potrząśnięcie, ale już teraz zacznij szukać. Już teraz zacznij pytać. Zacznij weryfikować, sprawdzać fakty, czy faktycznie Jezus jest Panem. I do tego zachęcam.